Znana na świecie polska fabryka porcelany Chodzież po 150 latach kończy działalność. Produkcja ma stanąć w czerwcu, a pracownicy niebawem dostaną wypowiedzenia. Wyroby fabryki były znane na całym świecie. Został nam jeszcze Ćmielów i Pomorska Lubiana, obie znane też i cenione na świecie. Produkcja ma być kontynuowana w Łubianie, produkcja Chodzieży, gdzie powstają wyroby Lubiany i w Ćmielowie. Dlaczego znana fabryka Chodzież kończy działalność, jaki może mieć wpływ też na Pomorską Lubianę, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 2018 roku powstała Polska Grupa Porcelanowa, skupiająca trzy fabryki porcelany: Chodzież, Ćmielów i Lubianę. Jak czytamy na stronie tej grupy, Chodzież to ukochana marka polskich rodzin, od lat towarzysząca podczas celebrowania rodzinnych uroczystości. No i właśnie, co teraz z ukochaną marką polskich rodzin? Dlaczego fabryki w Chodzieży są wygaszane?
To znaczy, ja bym nie przesadzałbym z poważnym traktowaniem przekazów marketingowych. No, ktoś napisał, że to jest ukochana marka polskich rodzin, to nie znaczy, że tak jest. To, co się stało z fabryką w Chodzieży, pokazuje, że jednak były inne marki. Ja znam ludzi, którzy bardziej kochają Bolesławiec czy inne tego typu produkty, więc tutaj...
No, ale to kultowa marka, jednak nie, tutaj nie, jest.
Nie. Ja nie uznaję czegoś takiego jak kultowa. Gdyby była kultowa, to by się obroniła rynkowo. To jest kwestia pewnych naszych przyzwyczajeń. Natomiast ja ubolewam nie tyle nad samą Chodzieżą, ja ubolewam nad takim trendem, że niestety nasze firmy z różnych przyczyn na globalnym rynku nie zawsze są konkurencyjne. My możemy bardzo dużo o tym mówić, możemy mówić o cenach energii, możemy mówić o tysiącu innych okoliczności i tysiącu innych czynników. Natomiast no powiedzmy szczerze, po prostu Chodzież przegrała walkę konkurencyjną na rynku. Trzeba by głęboko spojrzeć, co się działo w systemach sprzedaży, co się działo z marketingiem, w jaki sposób ta firma funkcjonowała na rynku. I tyle. Szkoda marki, bo rzeczywiście była znana. Natomiast też nie popadajmy w taką skrajność. Te marki się zmieniają, różne są ich dole i niedole. Chciałbym, żeby polska produkcja była jak najmocniejsza, natomiast ja jestem rynkowcem. Jeżeli ktoś nie poradził sobie na rynku, no to niestety taki jest jego los.
Mhm. Paweł Lulewicz.
Trochę ad vocem. Znaczy ja oczywiście też patrzę bardzo mocno rynkowo i trzeba tak patrzeć na to, tym bardziej, że inne polskie marki wymienione w materiale przez panią redaktor, chociażby nasza Lubiana, radzą sobie znakomicie. Myślę, że tutaj bez głębszej analizy tak naprawdę tego, co się działo w środku, jak firma była zarządzana, na jakich rynkach była obecna, tutaj analitycy wskazują z materiałów dostępnych, wyczytałem, że jedną z przyczyn, która jest wskazywana na upadek firmy, jest spowolnienie na rynku niemieckim, no bo pamiętajmy, że jest to produkt luksusowy, tak, więc tutaj spowolnienie gospodarcze na rynku niemieckim powoduje spadek zapotrzebowania na produkty luksusowe. Natomiast to są też zupełnie inne rynki, na jakich funkcjonują te wymienione w materiale marki, no bo chociaż nasza Lubiana opiera się głównie na tak zwanym rynku Horeca, czyli na rynku sprzedaży dla branży hotelarskiej. I świetnie sobie radzi, opanowuje kolejne rynki, rozszerza swoją sprzedaż, więc rzeczywiście bez takiej poważnej analizy trudno jest ocenić prawdziwą przyczynę tego upadku. Natomiast tak z drugiej strony, no, jednak jako patriota też patrzę, że te marki, do których jesteśmy przywiązani, z którymi jesteśmy od wielu, wielu, wielu lat, nasi dziadkowie, ojcowie pamiętają te marki, no, znikają, więc rzeczywiście myślę, że trzeba gdzieś tutaj wypośrodkować te nasze opinie, oceny. Spojrzeć do środka, co było przyczyną, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o rozwój, o sprzedaż tej marki i na spokojnie spróbować być może przynajmniej ten brand odkupić w taki sposób, aby on mógł być dalej na rynku obecny.
No, niektóre wyroby chodzieży będą produkowane u nas na Pomorzu, w Łobianie. No i teraz tak się właśnie zastanawiam, na ile i również w Ćmielowie, na ile te dwie pozostałe fabryki udźwigną jakby tą dodatkową, dodatkowe zadanie, które będą musiały spełnić.
Oj, no nie. Ja bym tak nie patrzył, pani redaktor. Mm-hmm. Jeżeli ktoś się decyduje na tą produkcję, to znaczy, że
no, w ramach polskiej grupy porcelanowej, ale więc jasne, jakby jeden zarządzający.
Tak, natomiast rozumiem, że istnieją analizy, że ktoś doszedł do wniosku, że rynkowo to się opłaca, tak? Rynkowo to się opłaca. Wracam tutaj właśnie do tego kryterium rynkowego. Jeżeli rzeczywiście jest jakiś segment sprzedaży, który jest do uratowania, do podtrzymania, to nie traktowałbym absolutnie jako obciążenie dla tych fabryk, tylko jako pewne poszerzenie tego, co robią, tak? Tutaj o moce produkcyjne raczej bym się nie obawiał, więc absolutnie, jeżeli jest kawałek tego tortu do zatrzymania, to trzeba to zatrzymać. Natomiast z drugiej strony, wracając do tych realiów rynkowych, dobrze, że nasz zakład pod Kościerzyną no jest tym, który jest lepiej funkcjonujący, lepiej działający, bardziej efektywny ekonomicznie. No więc nawet jak tracimy gdzieś tam tą markę, czy ograniczamy, to taka pomorska duma jednak w tym wszystkim zostaje.
Zgadzam się z panem redaktorem.
Przy okazji, Polska Grupa Lotnicza, bo tutaj mówiliśmy o grupie porcelanowej przed chwilą, a teraz Grupa Lotnicza, Polska Grupa Lotnicza przejmuje niemiecką linię lotniczą Condor. Na to wyraził zgodę niemiecki urząd antymonopolowy. Condor to niemieckie czarterowe linie lotnicze należące do upadłej grupy turystycznej Thomas Cook. Transakcja ma być sfinalizowana do kwietnia. No i co to oznacza? To, że lot nam się właściwie dwukrotnie powiększy, co to oznacza dla polskiego turysty?
Znaczy przede wszystkim, pani redaktor, to oznacza przejęcie 22% rynku czarterów turystycznych na rynku niemieckim, czyli nasz przewoźnik, który przypomnijmy jeszcze kilka lat temu był powszechnie uznawany za firmę, która stoi na skraju bankructwa. Dzisiaj nie tylko świetnie się rozwija, nie tylko pojawiają się nowe połączenia, ale odważnie, dynamicznie wchodzimy na bardzo ważny, bardzo ciekawy i bardzo wartościowy rynek niemiecki, uzyskując dostęp do 22% czarterów turystycznych niemieckich. Więc ja powiem tylko tak, że reakcja niektórych mediów niemieckich pokazuje, jak ważne i też jakim, można powiedzieć, zagrożeniem z punktu widzenia niemieckiego rynku wewnętrznego jest ta inwestycja i rzeczywiście ta inwestycja, ta decyzja naszego przewoźnika wprowadziła w niezłe zakłopotanie rynek niemiecki, z czego należy być zadowolonym, dumnym. Oczywiście też należy pamiętać o tej stronie rynkowej, ekonomicznej, ale tutaj jestem o to akurat spokojny, bo patrząc na to, jak lot sobie radzi, jakie ma wyniki, ta decyzja na pewno była przede wszystkim decyzją ekonomiczną, tak? Wchodzimy jako polski silny podmiot, który świetnie sobie radzi na rynku krajowym, jest bardzo dobrze zarządzany, w nowy obszar, w nowy rynek i będziemy obsługiwać turystów niemieckich. Także trzymam kciuki za powodzenie tej transakcji i tego wejścia.
To jest właśnie niesamowite, o czym my mówimy, bo jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, lot miał olbrzymie kłopoty i nikt by nawet nie marzył o tym, że nasz lot może przejąć jakąś niemiecką firmę.
Byli tacy pseudoeksperci, którzy mówili, że Węgrzy nie mają swoich narodowych linii, że Węgrom wystarczy Wizz Air prywatny, czyli taki niskokosztowy. Natomiast, proszę Państwa, tutaj bardzo ciekawa rzecz i to, co powiedział przedmówca, patrzmy na to od strony ekonomicznej. Natomiast ta transakcja z jednej strony rzeczywiście jest bardzo ciekawa, natomiast to, co działo się w polskich mediach, było dalekie od tak naprawdę realnej analizy tego. Jak ja słuchałem takich wypowiedzi dziennikarzy krytykujących to, tak, że Condor ma stare samoloty, bo średnia wieku to jest 17 lat. No tak, tylko wiek samolotów liczy się zupełnie inaczej niż wiek samochodu. Proszę nie porównywać 17-letniego samolotu z 17-letnim samochodem. To są inne światy, także w kwestii dozoru technicznego, sprawności, więc w ogóle nie ma o tym mowy. Wyszydzano, że LOT przejmuje kogoś, kto zajmuje się czarterami, czyli wozi turystów, że to rzekomo jakaś gorsza sfera działalności. No nie, to jest bardzo racjonalne podejście, bo jeżeli LOT nie miał tej nogi czarterowej, czy prawie nie miał, to uzupełnienie biznesu o coś takiego to jest bardzo rozsądne po prostu rozszerzenie oferty naszego przewoźnika. Bardzo często zapominano o tym, że Condor, i to jest taka wartość trudna do policzenia, ma świetny dostęp do niemieckich lotnisk. Bo proszę Państwa, w lotnictwie wartością jest dostęp do lotniska. To nie jest tak, że każdy leci gdzie chce, zgłasza, lecę z Gdańska do Bonn, do Hamburga, czy gdzieś. Trzeba mieć umowy. Condor te umowy ma i rzeczywiście to jest ogromna wartość tej firmy, o której bardzo często się zapomina. Natomiast to, o czym trochę wspomniał już pan Lulewicz, nie tylko reakcja niemieckich mediów, ale histeryczna reakcja zarządców Lufthansa, czyli niemieckiego narodowego przewoźnika. Wszystko wskazuje na to, że Lufthansa droczyła się z niemieckim rządem, ile chciałaby dać za Condora. Okazało się, że Polacy dali więcej i w tym momencie reakcja Lufthansa najpierw była taka pogardliwa, nie wiecie co bierzecie, ale druga reakcja jest taka, że niemieccy zarządcy Lufthansa żądają sprawdzenia, czy tu nie było pomocy publicznej dla polskiego przewoźnika. Więc proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa transakcja. Ona może być dla LOT-u rzeczywiście otwarciem na zupełnie inną sferę działalności, na inny zakres działalności. Jakie jest ryzyko? Z analiz, ale już poważnych, eksperckich, wynika jedno ryzyko. Najlepiej jak linia ma bardzo podobne samoloty, tak? Wtedy koszty eksploatacji są minimalizują się, bo jest łatwiej. Condor ma inne samoloty generalnie, abstrahując od wieku.
My Boeingi, oni Airbusy.
Tak, w dużej mierze i to może być wyzwanie finansowo-logistyczne, tak? Ale nie traktujmy tego, że to jest katastrofa, tylko to jest pewne wyzwanie. Trzeba będzie rzeczywiście się sobie z tym poradzić. Natomiast z drugiej strony, no, ta logistyka po stronie Condora, ta logistyka techniczna istnieje. Więc trzeba to będzie sensownie ułożyć. Natomiast jest to jedno z najciekawszych wydarzeń gospodarczych, z jakim mieliśmy do czynienia.
A poza tym kibicujemy polskim firmom, dopingujemy je. No, chcielibyśmy, żeby zdobywały kolejne, wychodziły poza granice Polski i hen dalej. Więc tutaj to się właśnie dzieje. Państwu, tylko słuchaczom dopowiem, że Condor ma 42 samoloty, to i Airbusy, i Boeingi do obsługi rejsów transkontynentalnych, no a siatka połączeń obejmuje 87 tras. No ale oczywiście bilety nie potanieją, patrząc z punktu widzenia konsumenta, no bo mamy silniejszy podmiot, to który będzie rządził.
Nie, a ja bym właśnie nie powiedział, że bilety nie potanieją, dlatego że lotnictwo rządzi się innymi prawami i na przykład jeżeli na takich liniach oczywistych, na przykład Warszawa, Berlin czy Gdańsk, Monachium, mogą bilety nie potanieć, natomiast jeżeli ktoś sobie wymarzy podróż w bardziej miejsce egzotyczne, tam gdzie lata Condor, a nie latał LOT, to suma kosztów biletu na pewno będzie niższa. Więc w takich skomplikowanych podróżach, jeżeli będzie się leciało w jednej rodzinie, w lotnictwie to się nosi nazwę aliansów, tak? Jeżeli korzysta się z samolotów jednego aliansu, to wtedy lata się taniej. Jeżeli będzie się leciało w tym aliansie, czy no, w spółce zależnej LOT-u, to ja zakładam, że racjonalnym działaniem na rynku lotniczym będzie jednak to, że te bilety będą znacznie tańsze, po to, żeby się nie przesiadać na inne linie, tylko najpierw lecieć LOT-em, a potem Condorem.
Ja tylko, jeżeli mogę, w uzupełnieniu, mam nadzieję, że ta transakcja, którą też tutaj bardzo pozytywnie oceniam, będzie takim impulsem dla innych polskich, również prywatnych inwestorów, bo warto zauważyć, że już dzisiaj polskie firmy, chociażby toruńskie TZMO, czyli zakłady higieniczne, realizują projekty inwestycyjne na rynku niemieckim. Tak? Pan prezydent w zeszłym roku nawet wizytował jedną z takich inwestycji, ale też inne firmy z Polski w ogóle z powodzeniem działają, funkcjonują na rynku niemieckim, na rynku zachodnioeuropejskim, gdzie mają swoje zakłady produkcyjne i mam nadzieję, że to ta transakcja również tak jako wartość dodana będzie również motywatorem dla innych naszych polskich podmiotów, aby odważnie nie bać się wchodzić na rynki, przejmować te rynki tak naprawdę wraz z, bo to myślę, że to jest też clue tego przejęcia, że kupujemy linie lotnicze, ale kupujemy tak naprawdę rynek. 22% rynku.
Tak, dostęp do lotnisk tych ludzi, tak, którzy są przyzwyczajeni, ale tutaj jest jeszcze jedna kwestia. My bardzo się czasami stresujemy, mówiąc, że jest kryzys, że będzie bessa na rynku i tak dalej. Oczywiście za każdym razem, szczególnie na rynek pracy, no to ma negatywne znaczenie czy wpływ i można nad tym ubolewać, ale z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, czyli przejęć, tak? To jest
kiedy
sytuacja...
kupujemy najlepiej, wtedy, kiedy
dokładnie
jest tanio.
I proszę też zobaczyć, że no Polska opiera się tej recesji. My mówimy o pewnym spowolnieniu wzrostu gospodarczego, natomiast nadal jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Natomiast w Europie Zachodniej ta sytuacja gospodarcza jest proporcjonalnie dużo gorsza w tej chwili niż u nas. I jeżeli w którymś momencie to, o czym mówił pan prezes Lulewicz, czyli ta ekspansja polskich firm mogłaby następować, czy mógłby być jakiś impuls, to jest właśnie ten moment, ta chwila, kiedy oni, przepraszam, że tak dzielę,
kupuj,
my
kiedy
i oni,
jest tanio, sprzedawaj,
kiedy
jest drogo.
Oni mają kłopoty, a my tych kłopotów jeszcze nie mamy, czy jakby opieramy się tym kłopotom. To rzeczywiście jest dobry moment, żeby w różnych branżach, oczywiście za tym musi stać pewien racjonalny pomysł ekonomiczny. Tu nie chodzi o to, żeby kupić Niemca czy Czecha po to, żeby kupić. Nie, tu musi być pomysł biznesowy, zweryfikowany, muszą być pieniądze, musi być za tym pewna logika biznesowa. Natomiast jeżeli kiedyś się wybierać na te zakupy do Niemiec, to chyba właśnie teraz.
No i będziemy kibicować i Lotowi, i innym polskim firmom. Będziemy też obserwować i wracać do tematu. Umiejętność współpracy, kreatywne myślenie, umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów to tylko kilka kompetencji, których dziś poszukują pracodawcy. Jak się okazuje, współczesny rynek pracy liczy nie tylko na pracowników z dużym doświadczeniem, coraz częściej stawia na tych, którzy mają mniejszą praktykę, ale wykazują się kilkoma cechami dającymi szansę na rozwój, informuje Puls.hr. A to ważne, bo jak twierdzą specjaliści, pojawią się wkrótce miliony nowych miejsc pracy, potrzeba odpowiednich jednak kompetencji. No i właśnie, jak rozwijać kompetencje pod kątem potrzeb nowoczesnej gospodarki i jakie to są kompetencje? I wiem, że Strefa też nad tym pracuje.
Tak, my wpisujemy się, staramy się wpisywać w zapotrzebowania rynku, obserwujemy ten rynek bardzo uważnie, analizujemy eksperckie opinie, które mówią o tym, że do 2025 roku może zabraknąć aż półtora, może brakować na polskim rynku aż 1,5 miliona
pracowników.
I tutaj widzimy kilka trendów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o młodych pracowników, którzy są niedoświadczeni, ale zmotywowani, staramy się przekonywać przedsiębiorców i też sami w dużo mniejszym zakresie, bo jesteśmy małym zespołem, ale też staramy się tak do tego podchodzić, że dajemy szansę młodym pracownikom na rozwój. Dajemy zadania ambitne, dajemy możliwość samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji. Staramy się wykorzystać ten moment motywacji, kiedy przychodzi nowy pracownik do firmy, żeby nie dawać mu tylko i wyłącznie prostych prac, które szybko z tą motywację jego wypalą i za chwilę
i
będzie szukał czegoś bardziej ambitnego. Więc oczywiście to trzeba wyważyć, no bo nie postawimy przy maszynie, prawda, za kilka czy kilkanaście milionów euro niedoświadczonego młodego pracownika, masz, prawda, tutaj ucz się, bo skończy się to katastrofą. Natomiast no, tutaj też akurat na tym przykładzie widać, jak bardzo ważna jest współpraca tych doświadczonych pracowników z tymi młodymi, czyli angażowanie tych pracowników, których już mamy w zespole, którzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie, trochę mniejszą motywację, czyli traktowanie ich trochę jak mentorów, którzy będą dzielić się z tą wiedzą z tymi młodymi, bo to jest najlepsza nauka. Tak? Młody człowiek nie wyniesie ze szkoły, ze studiów, jeżeli nie miał możliwości pracy gdzieś w okresie studiów właśnie w takim zakładzie, do którego trafia po zakończeniu cyklu nauki, no to niestety on tej takiej praktycznej wiedzy, chociażby tych umiejętności, nie posiada. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, którą obserwujemy, to jest robotyzacja, automatyzacja. Czyli proste prace powinny być wykonywane przez roboty, przez automaty. szkoda po prostu, dzisiaj nie stać nas na to, aby młodych, zaangażowanych, ambitnych, zmotywowanych ludzi stawiać do prostej produkcji, bo to po prostu demotywuje ich, oni będą odchodzić, odpływać, niestety również za granicę. Więc żeby ich zatrzymać, trzeba ludziom dawać poprzeczkę wyżej stawiać, żeby wykonywali prace bardziej złożone, żeby starali się wykonywać prace bardziej ambitne, żeby się również dokształcali, rozwijali, a zastępować, oczywiście to nie zrobimy tego cięciem, prawda, jakąś jedną ustawą, rozporządzeniem, bo to jest proces, który jest również bardzo kosztowny, bo to jest, wymaga zmiany tak naprawdę filozofii zarządzania i ogromnych nakładów inwestycyjnych, jeżeli chodzi o robotyzację, automatyzację. Co my robimy jako strefa? My utworzyliśmy Centrum Programowania Robotów na Wyspie Ostrów w Gdańsku przy Stoczni Gdańskiej, które umożliwia to takie prawdziwe zderzenie z robotem, z tym takim prawdziwym, realnym, nie zabawkowym, tylko takim, który normalnie funkcjonuje w zakładach produkcyjnych, i prowadzimy tam zajęcia dla młodzieży, a również także dla pracowników. To jest ten taki nasz mały wkład, który właśnie wnosimy, jeżeli chodzi o rozwój tych kompetencji praktycznych, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności w zakresie programowania, obsługi automatów i robotów.
Czyli kompetencje twarde są bardzo potrzebne, miękkie też. To mówił praktyk, a z punktu widzenia obserwatora rynku, dziennikarza ekonomicznego.
To jest tak, że dzisiaj jak idziemy na studia, nawet techniczne, to istnieje ogromne ryzyko, że za 3-5 lat, jak będziemy opuszczać te mury uczelni, ta technika będzie w zupełnie innym miejscu. To dotyczy przede wszystkim informatyków. I powiedzmy sobie szczerze, to co jest najważniejsze dzisiaj i byłoby dobrze, gdyby tak się działo, to zrozumienie i po stronie uczelni, i po stronie samych zainteresowanych pracą, że najważniejsza umiejętność, jaką możemy nabyć, to umiejętność uczenia się. To znaczy każdy, kto wchodzi do jakiegoś zawodu, musi zakładać, że jego kompetencje muszą się zmieniać, muszą się rozwijać. Brutalnie mówiąc, nawet o zawodzie dziennikarskim, jak zaczynaliśmy pisać 25 lat temu, nie było Google'a, często na maszynie. Ten zawód teraz wygląda inaczej. Nie ma już dziennikarzy, którzy są tylko dziennikarzami prasowymi na przykład. Każdy musi potrafić zrobić zdjęcie, nakręcić krótki film, wrzucić to do internetu. To są zupełnie inne kompetencje i to dotyczy wszystkich zawodów. Każdy powinien przede wszystkim nauczyć się uczyć. Oczywiście ta baza wiedzy teoretycznej związanej z zawodami inżynierskimi, technicznymi, ona jest niezbędna, żeby zacząć. Natomiast proszę zauważyć, tutaj ten system programowania robotów technicznych, to nie jest tylko to, że młodzi ludzie, to pracownicy, którzy do tej pory pracowali jako automatycy, zajmowali się prostszymi procedurami, teraz będą się uczyli bardziej skomplikowanych. I z jednej strony to jest informacja dobra, z drugiej to jest niepokojąca. Nie będzie już tak, że 20 lat się robi w pracy to samo. To się będzie zmieniać co 2-3 lata. Trzeba będzie te kompetencje pogłębiać i nauczmy się tego. I trzeba się z tym pogodzić, że bez zdobywania tych nowych kompetencji po prostu nie będzie dobrej pracy.
Ostatnia minuta dla pana prezesa, bo jeszcze jest ważna impreza pod koniec lutego w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Pomorskie Dni Druku 3D Przemysł 4.0. Krótko w żołnierskich słowach.
Po raz kolejny łączymy siły. Gdański Park Naukowo-Technologiczny i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Zapraszamy z jednej strony praktyków, zapraszamy firmy, które zajmują się produkcją, które zajmują się tworzeniem oprogramowania dla drukarek 3D, dla skanerów 3D, które umożliwiają przygotowywanie skomplikowanych prototypów, ale również produkcji seryjnej. Ciekawostką będzie możliwość zobaczenia drukarki drukującej w metalu. To jest ciągle jeszcze nowość, mimo że ta technologia jest już znana. I jakie możliwości daje ta technologia? Wykorzystanie druku 3D w medycynie, w implantologii, w przemyśle. Już zapraszamy na kolejne pomorskie dni druku 3D.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Weekendu.